Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji, która skupia się na chrześcijanach prześladowanych na całym świecie. Na początku, drodzy Państwo, wyemitujemy kolejny już odcinek z cyklu felietonów księdza doktora Andrzeja Pasia z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I ten odcinek ma tytuł Srebrne Góry.
Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszym studiu witamy bardzo ciekawych gości, ojców karmelitów, misjonarzy z Argentyny. Ojciec Tobiasz Zarzecki.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie. I ojciec Sebastian Chmielewski.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Bardzo się cieszymy, że ojcowie znaleźli czas, żeby opowiedzieć o kraju, który dla nas jest bardzo daleki, bo to jednak Ameryka Południowa, całkowicie inna kultura, inna też strefa geograficzna, a więc temperatury i no ciekawe. Na czym polega miłość do Argentyny?
Co miałby to znaczyć?
No bo jednak jak misjonarze się decydują na pracę w jakimś kraju, to sobie upatrzyli ten kraj. Czy to nie jest tak? Czy przełożeni wysyłają nie wiadomo gdzie?
No nie do końca. W naszym przypadku była sprawa, że było fatalne złamanie powołań zakonnych w Argentynie, karmitów boskich. W związku z tym generał wysłał pismo do całego zakonu z prośbą o personalne wsparcie tej części świata, tego państwa. Na co się zdeklarowaliśmy i podjęliśmy tę decyzję dobrą, trudną, ale ważną.
Ile lat temu to było?
Oho.
Znaczy w moim przypadku to w marcu byłoby 21 lat.
No to bardzo długi okres.
A ja w sierpniu 2009 roku.
2009. No i może ojcze Sebastianie, jak ojciec patrzy na Argentynę, ta, która jest dzisiaj i 20 lat temu. Czy jest różnica, jeśli chodzi o stan tego kraju?
No na pewno różnica jest w pewnych dziedzinach widoczna, ale chyba jak wszędzie zdaje się, że to są różnice i na plus, i na minus. Mhm.
Jeśli chodzi o stan polityczny kraju.
No właśnie przez ten okres też takie zmiany dosyć takie bardzo znaczące następowały. W momencie przyjazdu mojego można powiedzieć, że to były też początki demokracji tak zwanej. No, to był właściwie...
Podobne do polskich początków? Czy?
Myślę, że nie są to jakieś takie jaskrawe podobieństwa. Pewne sprawy pewnie też, bo to była tam i prywatyzacja różne, te sprawy przekształceń gospodarczych, które też tam różnie to wyglądały, ale też mnóstwo takich spraw innych. No, pewnie to wynika z mentalności, z warunkowań miejscowych.
A jakie jest odniesienie Argentyńczyków do Kościoła? Czy to się zmieniło przez te 20 lat?
Według mnie jest też różnica, jeśli weźmiemy pod uwagę położenie, w jakiej części Argentyny będzie to się dokonywało, ta ocena. Mhm. Buenos Aires na pewno jest jakoś tak bardziej chyba według mnie związany z Kościołem, na przykład no, Mar del Plata, gdzie obecnie pracuję, jest takim specyficznym miastem, jest właśnie dużo napływowej ludności, dosyć tam mocne wpływy jakieś takie lewicowe. No i co się z tym wiąże, nie zawsze też ta jakaś aktywność w kościele za tym idzie. Czy jest taka dosyć rezerwa, można powiedzieć.
Ojciec prowadzi parafię, tak? Czy jakiś inny ośrodek?
Znaczy mamy parafię i jeszcze oprócz tego właśnie ze współbratem Józefem prowadzimy też kolegium, szkołę.
Szkołę. I tak. To jest szkoła podstawowa, średnia?
To jest przedszkole, podstawowa i średnia.
Aha, czyli taki zespół edukacyjny. Tak. Ilu uczniów uczęszcza?
Obecnie to jest blisko 1200.
No to ogromna szkoła.
Tak.
I rzeczywiście później oni mają lepsze start, ci uczniowie, jeżeli oni kończą katolicką szkołę, czy to nie ma znaczenia?
Zdecydowanie tak. Niestety edukacja państwowa no jest, powiedzmy tak delikatnie mówiąc, jest w nie najlepszym stanie.
Czyli małe są nakłady finansowe na edukację w Argentynie.
No, czasami to jest nawet, można powiedzieć, opłakany stan. Nawet sam zewnętrzny wygląd szkół, no i co za tym idzie, też poziom nauczania.
A czy zakon karmelitański finansuje tę szkołę, czy macie jakieś inne źródła finansowania?
To jest właściwie, zakon jest częściowo jest też finansowana z prowincjalnych
funduszy,
ale właśnie prowincji tej właśnie, no, można powiedzieć po polsku, województwa właśnie. To jest częściowo właśnie finansowana przez właśnie rząd prowincjalny.
Czyli rozumiem, że stan materialny szkoły jest o wiele lepszy. Na przykład jest lepiej wyposażone w jakieś, tak, w jakieś pomoce edukacyjne. Tak. Klasy są lepiej zorganizowane niż
tak,
szkoły
państwowe. Zdecydowanie.
Czyli podobna sytuacja jak w Indiach, bo w Indiach też te szkoły wyglądają tak, że nawet Hindusi chcą chodzić do katolickich szkół, do chrześcijańskich szkół, ponieważ tam jest klimatyzacja, tam są warunki takie, a nie inne, a w tych państwowych niestety nawet czasami nie ma ławek.
Tak, no może tak skrajnie tam przy ławek nie ma, no ale są na pewno ciężkie, bardzo ciężkie warunki. Start na pewno kończąc właśnie szkołę katolicką jest ułatwiony na pewno.
Znaczy ma ojciec jakieś sukcesy, jeśli chodzi o powołania? Czy pojawiają się podczas tych 20 lat, no to już coś mogłoby się urodzić.
No mamy jednego, dwóch alumnów właśnie z naszej szkoły, księżmi diecezjalnymi właśnie w diecezji Maryi del Prado. No i jeszcze jeden, ale to tak można powiedzieć, że częściowo jest naszym alumnem, no bo przez pewien okres był w naszej szkole, no i obecnie pracuje właśnie w diecezji Maryi del Prado.
Aha. No ojcze Tobiaszu, ojciec Tobiasz troszeczkę krócej pracuje w Argentynie. Czy dostrzega ojciec jakieś szczególne rysy kościoła argentyńskiego w odniesieniu do kościoła powszechnego? Czy jest coś takiego wyjątkowego w tej Argentynie?
Oczywiście, że jest i ta różnica taka bardziej taka jest dysonans. No, ludzie są bardzo taką dewocją ogarnięci. Natomiast jest problem z jakby wejściem w konkretne już sakramenty święte, że to tak z ich strony nie do końca sakramenty, ale tak właśnie dotknąć, pocałować, prawda?
Bo to jest ta pobożność emocjonalna, dokładnie, taka południowa.
Dokładnie. Prawda? I mimo, że oficjalnie rzecz biorąc kraj jest generalnie katolicki, no to faktycznie zaledwie w tych częściach, w dużych miastach, ja pracuję w 1,5-milionowym mieście Rosario, jest przeogromna laicyzacja, duży relatywizm co do wierzących do praktyki, czy dekalogu, czy przykazań kościelnych, czy tradycji kościoła. I generalnie chodzi tak do kościoła około, powiedzmy, no 6-7%. To jest kiepsko, to brzmi.
Czyli parafia to ile osób?
Nie ma czegoś takiego, jakby jest terytorialnie podzielenie na parafię miasta, ale nie ma jakby takich, jak w Polsce są, nie katalogi, karty czy...
Ewidencja.
Ewidencji nie ma.
Ewidencja parafialna.
Ludzie są generalnie pozytywnie nastawieni do wszystkiego i kościoła również, ale przez nagonkę medialną, która by od wielu lat była antykościelna, co doświadczył bardzo mocno Bergoglio jeszcze jako kardynał w Buenos Aires od poprzedniej pani prezydent, no to rzeczywiście bardzo kiepsko wyszło na całokształt praktyki wierzących, szanowania tradycji, czy w ogóle kościoła.
A kiedy możemy uznać, że ta nagonka na kościół się skończyła? Jakie to były lata?
Ona się nie skończyła, bo to jest taki liberalizm sowiecko-komunistyczno-masoński, nie wiadomo jeszcze jaki. Totalny jest rozwalenie społeczeństwa w sensie duchowym. Bardzo wielkie zło zrobiła teologia wyzwolenia swego czasu.
I to do tego no, lata 80.
Tak, niestety. I teraz pozbierać to w całość. Oczywiście dzięki Bogu, skoro Bergoglio został wezwany do Watykanu na Piotrowe miejsce, nastąpił zryw, miała miejsce wiosna, ale spokojnie, spokojnie. To jest niewielki procent tych, którzy podjęli decyzję powrotu do kościoła, bo gdzieś tam się w życiu pogubili. Mhm. Ale w pierwszych symptomach tej euforii, egzaltacji, która była oczywiście bardzo, bardzo potężna i nikt się tego nie spodziewał, że Bergoglio będzie papieżem, Argentyńczyk na dodatek, no potem wszystko wycichło, ucichło, wróciło do dawnych toku wydarzeń.
Czyli to nie jest tak jak w Polsce, że mamy naszego kochanego świętego Jana Pawła II papieża, którym ta Polska się cały czas szczyci, no teraz już jako święty. Świętym na świat. Natomiast oczywiście, czy Argentyńczycy tak samo miłują swojego Ojca Świętego Franciszka?
Oczywiście jako kwestia egzaltacji, tak. Mile to wspominam, podkreślam ten ważny jednak to, co się wydarzyło w historii. Natomiast zobaczyć z innej strony na to spojrzeć. Skoro już mamy tyle lat, jest na stolicy Piotrowej Franciszek, do tej pory jeszcze nie został zaproszony do swojego kraju, ojczystego z pieliszką apostolską. Bo klimat jest niesprzyjający. Polityka czy rząd jest bardzo niesprzyjający nauce Kościoła. Tu jest problem.
Czy są jakieś horyzonty, jakieś widoki na to, że jednak pielgrzymka papieża do jego ukochanego kraju będzie możliwa?
Naród się modli o to. Wiadomo, czas na pewno też leczy rany i na pewno coś pokaże, kiedy Bóg raczy wiedzieć.
Czy media coś mówią o tym?
Nie, to nie jest temat bieżący. Mm-hmm. To była egzaltacja, euforia. Było, minęło. Życie toczy się dalej.
No, Argentyna to trudny kraj, ponieważ on przeszedł różnego rodzaju takie doświadczenia bardzo ciężkie. Może nie ma takiej historii waleczności jak nasza ojczyzna. Niemniej jednak został dotknięty i przez komunizm, i przez kapitalizm. Te dwie ręce jakby uciskały te gardło Argentyny, a jednak Argentyna cały czas pozostaje sama w sobie, w swojej tożsamości sobą. Ciągle się nie zmienia. Z czego to wynika? Czy to jest jakiś szczególny charyzmat Argentyny, że ona jest taka, a nie inna?
Znaczy powstał taki dobry klimat, w sensie jakim, że jest to zlepek wielu kultur. Argentyńczycy są to ludzie generalnie, którzy pochodzą z migracji, różnych emigracji, z różnych epok, wydarzeń w Europie czy na świecie. Gdzieś w głębi każdego z tych obywateli w sercu jest ten katolicyzm zakorzeniony przez dziadów, pradziadów, ale z praktyką się zupełnie inaczej na miejscu.
Czyli tak jak wszędzie na świecie, ale ciągle podejmujemy walkę o to, żeby jednak dobro zwyciężało i zwyciężamy zło dobrem, jak mówił nasz patron pomocy Kościołowi w potrzebie sekcji polskiej, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dobro zwycięża właśnie zło tylko samo w sobie. I tego życzymy ojcom, i by też projekty, które są, bo jest wiele projektów rozpoczętych przez Kirchheinot w Ameryce Południowej, żeby jednak one ciągle miały kontynuację i by służyły ewangelizacji. Bardzo dziękuję ojcom za ten czas poświęcony i życzymy błogosławieństwa Bożego i powodzenia w pracy, trudnej pracy misyjnej.
Dzięki. Polecamy się modlitwą.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Koloseum, drodzy Państwo, a teraz mamy już na łączach Zbigniewa Stefanika, korespondenta ze Strasburga we Francji. Witamy bardzo serdecznie.
Witam Państwa, panie redaktor.
Witamy pana redaktora. Bardzo się cieszymy, że udało nam się połączyć. Zacznijmy od tego, że organizacje humanitarne apelują o umożliwienie dostarczenia pomocy mieszkańcom Damaszku w Syrii. Mimo rezolucji ONZ o czasowym zawieszeniu broni w Syrii, na stolicę cały czas spadają bomby i trwa tam wymiana ognia. A w sobotę Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła uchwałę wprowadzającą 30-dniowy rozejm. I ten czas miał pozwolić na przesłanie pomocy humanitarnej i też na ewakuację rannych z terenów objętych właśnie tymi działaniami wojennymi. Ale niestety tak się nie stało i rozejm nie został wprowadzany, tylko ciągle tam na teren Syrii spadają bomby. Czy możemy prosić o informacje, które docierają do Francji, może inne niż do nas, do Polski, chociaż ten problem jest wspólny dla całego świata?
No, faktycznie w sobotę została przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja, która nakazywała ze względów humanitarnych 30-dniowe wstrzymanie ognia w strefie Guty i jeszcze kilka rejonów w Syrii. Jednakże rezolucja ta, właściwie przeforsowana w takim kształcie, jak została ona przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa przez Rosję, ma właściwie jedną lukę prawną. Otóż przewiduje ona, iż nie ma wstrzymania ognia w walkach z grupami dżihadystycznymi należącymi do Al-Kaidy, w części państwa islamskiego, czy w ogóle z wszelkimi grupami dżihadystycznymi na terytorium Syrii. Co tak naprawdę umożliwiło nie tylko Rosji, ale również Iranowi prowadzenie dalszej ofensywy. Warto pamiętać, że Rosja wspiera wojska Al-Asada z powietrza, czyli rosyjskie lotnictwo wspiera wojska Al-Asada. Jednakże jeśli chodzi o operacje lądowe, to tutaj wojska Al-Asada są wspierane przez Iran. Tak więc tutaj właśnie mamy trzech graczy, jeśli chodzi o tą sytuację. Iran, Rosję, no i wojska Bashara al-Assada. Tak więc rezolucja ta stała właściwie się de facto martwą literą i przez całą niedzielę nadal trwały bombardowania na strefę Guty. Wczoraj odnotowano urannych rany typowe dla ataków chemicznych, tak więc istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że lotnictwo, ale to być może również lotnictwo rosyjskie, używa ponownie broni chemicznej. Miało to już miejsce w lipcu 2013 roku, w marcu roku ubiegłego, tak więc nie jest to niestety w Syrii czymś nowym. Śledztwo w tej sprawie trwa. Jednakże informacja właściwie z ostatnich godzin to, iż Rosja Putina wprowadziła 5-godzinny rozejm dziennie, gdzie ma codziennie od godziny 8 do 13 zostać wstrzymany ogień przez swoich protagonistów w strefie Guty ze względów humanitarnych. Mhm. W tym czasie zarówno operacje lądowe, jak i operacje powietrzne mają być powstrzymane. No zdaje się, że dzisiaj, ponieważ zostało to wprowadzone właściwie od dzisiaj, te wstrzymanie ognia miało miejsce w sposób dość względny, jednakże no doszło do wstrzymania ognia przez 5 godzin. Na tym etapie operacja wojskowa, czy też działania wojskowe poszczególnych protagonistów znowu się w Syrii rozpoczęły. Tak więc konflikt trwa nadal. Jednakże warto notować kolejny fakt, który powinien dać do myślenia co do sytuacji o Bliskim Wschodzie. Otóż kilkanaście godzin temu dosłownie Rada Bezpieczeństwa ONZ za pośrednictwem Rosji odrzuciła projekt brytyjskiej rezolucji, która zakładała sankcje dla Iranu w związku z rolą, jaki Iran pełni w sytuacji w Jemenie i dostarczaniu broni do tego kraju. Otóż przypominam, że Jemen jest dotknięty obecnie embargiem, jeśli chodzi o dostawy broni. Tak więc ten projekt, który miał potępić Iran, jak i również jego rolę w tym, że dostarczaniu broni do Jemenu, został odrzucony. Natomiast Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednak rezolucję, no, która przedłuża, po prostu przedłuża embargo na dostawę broni do Jemenu. Co to oznacza? To oznacza, że generalnie mamy do czynienia już w sposób otwarty, można powiedzieć, ze sojuszem politycznym pomiędzy Iranem i Rosją Putina. Tak więc sytuacja na Bliskim Wschodzie rysuje się w sposób następujący. Z jednej strony mamy Rosję Putina, która zdaje się być w sojuszu militarnym, politycznym, jak okazało się tygodnie temu, strategicznym z Teheranem, czyli Iranem. Po drugiej stronie mamy zaś Izrael wspierany przez Stany Zjednoczone. Kolejnym graczem, który na tym etapie się jeszcze nie opowiedział, to Turcja. I to ciekawy gracz, ponieważ jest to gracz, który nie popiera żadnego z tych dwóch wymienionych obozów i tak naprawdę gra na swoją własną rękę. Tak więc Turcja, o ile nie popiera wojska al-Assada i zresztą reżimu al-Assada, również ze względu na zaszłości z przeszłości, prawda? Przypominam o incydencie z roku 2012, gdzie to syryjska obrona przeciwlotnicza zastrzeliła turecki samolot, a następnie zlikwidowała pilotów, którym jednak udało się katapultować. Wiadomo również, że Rosjanie odegrali w tym, w tej zbrodni, przepraszam, zbrodnią dużą rolę. Tak więc incydenty również graniczne pomiędzy Syrią a Turcją, od kiedy trwa w Syrii wojna domowa, jest ich wiele. Tak więc Turcja nie wspiera al-Assada z pewnością, jednakże również nie wspiera koalicji antyterrorystycznej w 100%, jak i nie wspiera działań izraelskich na terytorium Syrii. Kolejna kwestia, również ciekawa, co do sytuacji na Bliskim Wschodzie, to kwestia kurdyjska. Otóż warto pamiętać, o czym się teraz właściwie mówi mniej, ponieważ tak informacje z Guty przeważają w mediach, iż Turcja nadal kontynuuje swoje operacje wojskowe przeciwko Kurdom w strefie Afrin. Jednakże Kurdowie dostali wsparcie. Udzielono im tego wsparcia ze strony Damaszku, jak i Teheranu. Na tym etapie Kurdowie są wspierani również militarnie przez wojska Bashara al-Assada, jak i przez Iran. Tak więc mamy taką sytuację, gdzie Kurdowie, którzy niegdyś walczyli po stronie koalicji antyterrorystycznej z państwem islamskim, w tym momencie są wspierane przez wojska al-Assada i Teheran, co nieco zmienia postać rzeczy, ponieważ w tym momencie Kurdowie dostali jednak dość istotne wsparcie, z którym Turcja będzie musiała się liczyć. To jednak zmienia postać rzeczy, jeśli chodzi o kwestie polityczne. jak i również działania militarne tureckie, no, które w tym momencie muszą się liczyć z rypostą, jak być może się okaże, za jakiś czas irańską, czy też wręcz wojsk Bashara al-Assada. Kolejne kwestie to nadal trwające walki z grupami dżihadystycznymi. Otóż o ile główne punkty oporu państwa islamskiego zostały zlikwidowane w strefie iracko-syryjskiej, o tyle operacje, właściwie wszelkie operacje antyterrorystyczne trwają w Syrii. I tak francuskie media poinformowały, że jakiś czas temu, nie podano dokładnej daty, został zlikwidowany prawdopodobnie przez francuskie służby specjalne Usama Attar, pseudonim Abu Ahmad. Abu Ahmad, czy też Attar, to obywatel Belgii, 33. dżihadysta. Był on jednym ze zleceniodawców między innymi zamachów w Paryżu 13 listopada 2015 roku, jak i zamachów z Brukseli z marca 2016 roku. Wiadomo, iż udzielał on również wsparcia logistycznego, jak i uczył dżihadystów znajdujących się w Europie Zachodniej przez internet, no, jak konstruować bomby i używać materiałów wybuchowych, pirotechnicznych. Tak więc Usama Attar był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie. Został on, jak już wspomniałem, zlikwidowany przez najprawdopodobniej francuskie służby specjalne, no to dowodzi, że właściwie operacja antyterrorystyczna w Syrii nadal trwa. Tak więc sytuacja bardzo, bardzo niepewna i o ile media starają się przedstawić, czy też próbują przedstawić konflikt syryjski jako konflikt niejako lokalny, o tyle należy patrzeć na to, co dzieje się obecnie w Syrii, jako konflikt globalny, przecież globalny dla tego regionu, ponieważ mamy do czynienia właściwie ze starciem mocarstw. To starcie wykracza poza starcie Bashara al-Assada z antyasadowską opozycją. Tak więc Bliski Wschód jest bardzo niespokojny. Warto również zwrócić uwagę na sytuację w Jemenie, czy też w Libanie. W Libanie, gdzie Iran próbuje rozszerzyć swoją strefę wpływu. Tutaj spotyka się z oporem izraelskim, jak i również francuskim, czy też szeroko pojętej koalicji antyterrorystycznej, albo po prostu świata zachodniego. Tak więc sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo zła, bardzo wybuchowa i należy mieć na uwadze, że ma to wpływ bezpośrednio na nasze życie codzienne. Otóż sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa bezpośrednio na ceny surowców, czyli właściwie na wszystkie ceny. Tak więc to nie jest tak, że ten konflikt nas dotyczy nas właściwie na co dzień, ponieważ wpływa on bezpośrednio na ceny naszej żywności, jak i również na stan gospodarczy naszych państw europejskich, państw, w których żyjemy. Tak więc należy się ten konflikt przyglądać z niepokojem, być po prostu uważnym, obserwować to, co tam się dzieje.
A jeszcze chciałam zapytać o tę broń chemiczną, ponieważ nie wiemy, czy te informacje o broni chemicznej wykorzystywanej w niedawnym czasie i obecnie w Syrii podczas tej trwającej wojny domowej w Syrii są prawdziwe. Jak to jest z tymi informacjami? Kto tą broń rozprowadza? Skąd ona się tam w ogóle wzięła na terenie Syrii? I jakiego rodzaju jest ta broń?
Znaczy, to jest broń należąca do armii syryjskiej, znaczy do armii syryjskiej sprzed wojny domowej. Tą broń zakupił Damaszek w latach 80. i 90. Jest to w dużej mierze broń dostarczona przez Rosję, ponieważ Syria tego typu zakupy czyniła właśnie w Rosji. Tak więc wiadomo, że Syria miała na stanie broń chemiczną. Podejrzewano również Syrię swojego czasu o posiadanie tak zwanego V-gazu, czy też gazu DT-5. To broń kilkukrotnie bardziej śmiercionośna niż broń, która została użyta właśnie przez wojska Al-Assada III lotnictwa. Tak więc tutaj zasoby syryjskiej armii. Zresztą broń chemiczną nie trudno zdobyć na tak zwanym black markecie, czyli czarnym rynku. Jest to zakup stosunkowo łatwy dla nabywcy, który posiada odpowiednie środki finansowe, a z pewnością wojska Al-Assada je posiadają. Warto również dodać, że sojusznikiem Al-Assada jest zarówno Rosja Putina, która posiada wiele rodzajów broni chemicznej, jak i również Iran, który również posiada wiele rodzajów broni chemicznej. Tak więc tutaj nie ciężko tutaj, jeśli chodzi o Al-Assada, zdobyć taką broń. Mhm. Wiadomo, że użył jej nieraz w bombardowaniach. Wiadomo, że ta broń jest na stanie posiadania armii syryjskiej. Tak więc informacje o tym, że została ona użyta podobnie, można potraktować serio, ponieważ precedensy były i to nie tylko ten, o którym mówiłem, było i o wiele więcej. Więc osobiście uważam, że jest to wiarygodna informacja.
Mm-hmm. Rozumiem. A czy te ataki bronią chemiczną mogły być wymierzone, czy w nich mogły ucierpieć dzieci? Dzieci, ludność cywilna, jak to jest?
No z tego, co wiadomo, to rany typowe dla ataków chemicznych właśnie wykryto u dzieci. Tak więc tutaj ta broń miała zostać użyta w bombardowaniach na Gutę wczoraj i przedwczoraj. Tak więc są tutaj cywile oczywiście cierpią z powodu bombardowań za pomocą broni chemicznej. W przeszłości również w roku 2013, jak i w ubiegłym roku, broń chemiczna została użyta przeciwko dzielnicom zamieszkałym głównie przez cywilów. Tak więc tutaj cywile w konflikcie syryjskim od samego początku nie są w żaden sposób jakkolwiek chronieni. Mm-hmm. Tutaj właściwie w Syrii nie obowiązują żadne zasady i tutaj wojska nie kierują się jakimiś względami humanitarnymi, tylko prowadzą po prostu swoje działania militarne bez zwracania uwagi na jakiekolwiek uwarunkowania. Tak więc no, z pewnością cywile ucierpieli. Wiadomo, że od początku tych bombardowań, czyli tej fazy bombardowań, która rozpoczęła się 8 dni temu, w strefie Guty zginęło około 900 osób, w tym około 200 dzieci. Tak więc straty ogromne. Tutaj wprowadzony codzienny pięciogodzinny rozejm być może spowoduje, że uda się ewakuować przynajmniej rannych cywilów ze strefy Guty. ONZ ma stworzyć taki korytarz humanitarny, który miałby w momencie tych rozejmów, też w momencie tych codziennych wstrzymań ognia, doprowadzić do sytuacji, gdzie uda się ewakuować rannych i ciężko rannych ze strefy Guty. Tak więc sytuacja w Syrii jest bardzo zła, dramatyczna i być może to minister spraw zagranicznych Francji najbardziej tą sytuację obrazowo określił, mówiąc, że to, co najgorsze, jeszcze w Syrii jest przed nami. Zdaje się, że tak faktycznie jest.
Mamy jeszcze taką informację z dzisiaj z Wielkiej Brytanii. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii właśnie, Boris Johnson, powiedział w radiu BBC, że jego kraj powinien poważnie rozważyć przyłączenie się do amerykańskich nalotów na Syrię, jeżeli znajdzie dowody na użycie broni chemicznej przeciw cywilom. Czy to w czymś mogłoby pomóc? Przecież tam głównie walki toczą się pomiędzy syryjskim wojskiem, które są wsparte też siłami rosyjskimi, a opozycją, która nie wiem jak teraz się zachowuje, ale przez jakiś czas udało się rebeliantów, te siły opozycyjne pokonywać i wypędzać z niektórych terenów, a teraz cóż mógłby pomóc taki akurat nalot na Syrię z państwa zewnętrznego?
Otóż ja traktuję tą wypowiedź w kategoriach budowania się dwóch przeciwstawnych bloków w Syrii, o czym już wspomniałem. Z jednej strony Rosja i Iran, z drugiej strony USA i Izrael. Zdaje się właśnie, że wypowiedź ta potwierdza, że Wielka Brytania przyłącza się do tego bloku amerykańsko-izraelskiego. Albowiem, jak pani redaktor wspomniała, naloty brytyjskie na Syrię niewiele zmienią, niewiele by zmieniły. Tak więc jakby to jest kolejny dowód na to, że Syria to teatr operacyjny rozgrywającego się konfliktu, czy też starcia globalnego. I dlatego należy patrzeć, wspomnę raz jeszcze, na Syrię jako konflikt globalny pomiędzy największymi graczami na świecie. No co, jak już wspomniałem, dowodzi moim zdaniem ta wypowiedź. Być może naloty brytyjskie technicznie czy też taktycznie mogłyby się jakoś przyczynić w walce z grupami dżihadystycznymi. Jak już wspomniałem, w Syrii trwają różnego rodzaju typy walki. Tak naprawdę mamy w Syrii wiele protagonistów. I kiedy mówimy o Syrii, to można tak naprawdę porównać sytuację, która ma miejsce dzisiaj w Syrii, do sytuacji, która miała miejsce w Libanie w latach 80. czy 90. ubiegłego wieku, gdzie tak naprawdę w Libanie walkę toczyły ze sobą 13, wcześniej w pewnym momencie 17 organizacji, niektóre z których były uznawane za organizacje terrorystyczne. W tych walkach również brały udział różne państwa, w tym państwo Izrael w okresie, kiedy Ariel Sharon był ministrem obrony. Taka sytuacja właśnie ma miejsce w Syrii, gdzie tak naprawdę różne podmioty państwowe, prywatne walczą w obronie swoich interesów politycznych, nierzadko ekonomicznych. Syria to konflikt pomiędzy mocarstwami, największymi mocarstwami na świecie. Właściwie konflikt pomiędzy Al-Assadem i jego opozycją schodzi tutaj gdzieś na dalszy plan, ponieważ Syria stała się teatrem operacyjnym starcia globalnego. Jest to konflikt po prostu peryferyczny, który przypomina no niejako wojnę w Wietnamie, gdzie tak naprawdę w Wietnamie ścierały się Stany Zjednoczone ze Związkiem Sowieckim i z Chinami. Prawda? Oczywiście w sposób niebezpośredni, ale jednak politycznie tak to wyglądało, czy też wojnę w Korei. Właśnie w Syrii ma miejsce dokładnie taka sama sytuacja.
Mhm. A czy można powiedzieć, że tam właśnie w Syrii rozpoczyna się już prawdziwa trzecia wojna światowa w tym momencie, kiedy już tyle państw jest w nią zaangażowanych?
No to jest dobre pytanie. Ja nie chciałbym nikogo straszyć. Mam na temat jakieś swoje przemyślenia, jednak no, jakby moją rolą jest analizować i komentować fakty. No powiem tak, prognoza z pewnością nie jest optymistyczna. No nie mamy powodu do radości. Nie mamy się z czego cieszyć. Może tak pani pozwoli taką odpowiedź, czy takie odpowiedzi.
Dziękujemy za obserwację tej całej złożonej sytuacji, bo jak jest wiele różnych informacji w mediach dotyczących i polskiej gospodarki i innych spraw na świecie, różnych wypadków, to trudno też śledzić tę złożoną sytuację, te z każdej strony zmieniające się fakty. Bardzo dziękujemy za tę relację i do usłyszenia kolejnym razem. Zbigniew Stefanik, korespondent, był naszym gościem w Koloseum. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
I tak zakończyliśmy naszą rozmowę z gościem i zapraszamy na wysłuchanie muzyki grupa Naxos. Koloseum, drodzy Państwo, w ubiegły piątek prowadzony był post za chrześcijan cierpiących w Syrii, post w ogóle za Syrię, o pokój w Syrii ustanowiony przez papieża Franciszka. A w ten piątek zapraszamy na misyjną drogę krzyżową do Krakowa 2 marca o godzinie 19. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. 14 stacji i 14 krajów i tylko jedna droga krzyżowa. Akurat ta droga krzyżowa odbędzie się w takim wspaniałym miejscu, mianowicie Wioski Świata, Kraków, ulica Tyniecka 39. Jest to bardzo duży obszar, na którym na pewno wszyscy z Państwa się pomieszczą, którzy przyjdą. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, będzie tu nawiązanie do cierpiących chrześcijan z 14 krajów. Zapraszamy, aby być tam z pomocą Kościołowi w potrzebie i też innymi księżmi z innych organizacji i też z osobami, które tam przyjdą. Aby przez te miejsca na całym świecie tak myślami przejść, tam gdzie chrześcijanie oddają swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa, to jest bardzo ważne, aby w ten sposób modlitwą się z nimi solidaryzować. I oczywiście zachęcamy też do wsparcia programów PKWP, jak zawsze. Cicha i wierna obecność to jest jeden z programów. Jest to wsparcie dla sióstr klauzurowych. I są też projekty pomocowe między innymi dla Afryki Środkowej. Tam też oczywiście cierpią chrześcijanie. I zachęcamy też do takich cyklów, które nagrywa, cykl, który nagrywa ksiądz Rafał Cywka z Krakowa. Dzisiaj akurat był emitowany odcinek o Erytrei. Ksiądz Rafał Cywka czyta taki cykl poświęcony chrześcijanom prześladowanym, ukrzyżowani. I to są takie rekolekcje wielkopostne, bardzo, bardzo ciekawe, aby właśnie warto przeżywać te rekolekcje wielkopostne właśnie z naszymi siostrami i braćmi w wierze, którzy cierpią na świecie. I jest jeszcze bardzo ważna informacja, ponieważ papież Franciszek podziękował pomoc Kościołowi w potrzebie za to, że tak prężnie pracuje powiedział: dziękuję za waszą pracę, dobrze wam idzie. I w ten sposób pogratulował delegacji pomoc Kościołowi w potrzebie. Podczas prywatnej audiencji w sobotę rano Ojciec Święty przyjął też męża i córkę Asi Bibi, więzionej w pakistańskiej chrześcijanki, która cały czas przebywa w więzieniu. My często mówiliśmy o niej. Ostatnio nie mieliśmy takich szczególnych informacji na jej temat, ale ona, matka pięciorga dzieci, ciągle cierpi w więzieniu. I też papież przyjął taką nigeryjską kobietę, która padła ofiarą Boko Haram. No i podczas tej audiencji, która trwała 40 minut, pomimo takich początkowo zaplanowanych 15 minut, w napiętym planie dnia papież Franciszek wyraźnie chciał modlić się za Asi Bibi i za kobiety, które są więźniami Boko Haram. Świadectwo Rebeki i Asi Bibi jest wzorem dla społeczeństw, które dzisiaj coraz bardziej obawiają się bólu. One są męczennicami, powiedział właśnie papież Franciszek po wysłuchaniu dramatycznej historii przemocy, jakiej doświadczyła Nigeryjka, która urodziła syna jednemu z jej oprawców. I też rodziny Asi Bibi, pakistańskiej kobiety, która od 2009 roku przebywa w więzieniu, skazana na śmierć za bluźnierstwo wobec islamu. Papież mówił, że modli się za nią, często myśli o matce i modli się za nią, powiedział papież do Eisham, która witając papieża objęła go. Kiedy spotkałam się z moją mamą przed wyjazdem, prosiła mnie, żebym cię pocałowała. Ojcze Święty, dodał mąż Asi Bibi Asik, proszę was, zjednoczonych w Chrystusie, módlcie się za moją żonę i za wszystkich prześladowanych chrześcijan. Tak właśnie apelował ten Asik. A Rebeka i rodzina Asi Bibi zostali zaproszeni przez pomoc Kościołowi w potrzebie do dania świadectwa w sobotni wieczór, kiedy Koloseum zostało podświetlone na czerwono jako wyraz pamięci o chrześcijanach męczennikach. Po prostu nigdy tak się nie zdarza, a tutaj Koloseum po prostu stało się czerwone na znak solidarności z chrześcijanami cierpiącymi. I wśród włoskich polityków, którzy wzięli udział w tym wieczornym wydarzeniu, był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Poprosił Europę, by broniła orędzia wolności dla każdego, który chce publicznie żyć swoją wiarą. I kardynał Parolin powiedział w swoim przemówieniu: dzisiejsi chrześcijanie, męczennicy są ofiarami propagowania mentalności, która nie przyznaje miejsca innym, która woli raczej stłumić niż integrować, żeby uniknąć poddania w wątpliwość swoich własnych przekonań. Jedynie przez powrót do Boga, źródła godności każdej istoty ludzkiej, możemy stać się budowniczymi pokoju i ponownie jednoczyć społeczeństwa rozbite przez nienawiść i przemoc. Tak powiedział kardynał Parolin podczas swojego przemówienia. I drodzy państwo, jeszcze zapraszamy na drugi felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, którego nie mogliśmy wyemitować tydzień temu z powodu sporej liczby gości i nie starczyło nam już czasu. Felieton nazywa się Zima na czarnym lądzie.
Gdy trzyma zima, większość z nas przypomina sobie dla poprawienia nastroju upalne lato, aby nie dać się pokonać monotonności krótkiego dnia i chłodu. Niektórzy jednak mają inne pomysły na tę porę roku. Aby zaradzić swemu mrocznemu samopoczuciu, udają się w cieplejsze zakątki świata. Większość z nich znajduje się na obszarze Afryki. Czarny ląd ma do zaoferowania różnorodność geograficzną i zarazem etniczną. Ta różnorodność nie zawsze ma wymiar pozytywny. Kraje afrykańskie, choć skąpane w słońcu, mają swoje ciemne strony. Tak jest aktualnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Republika ta to średniej wielkości państwo położone w centralnej części kontynentu afrykańskiego, nazywane często sercem Afryki. Kraj pierwotnie był zamieszkiwany przez pigmejów, a w późniejszym okresie migrowały do niego różne afrykańskie ludy, tak jak na przykład lud Banda, uciekający przed arabskimi handlarzami niewolników. Od schyłku XIX wieku ziemie obecnej Republiki Środkowoafrykańskiej były podbijane przez ekspedycje francuskie. W XX wieku kraj był kolonią francuską. Wchodził w skład francuskiej Afryki Równikowej, a w 1960 roku odzyskał niepodległość. Klimat jest wspaniały. Średnia temperatura roku waha się od 22 do 29 stopni. Naturalną szatę roślinną kraju stanowią na południu wilgotne lasy równikowe, zamieszkane przez wiele gatunków małp, m.in. przez goryle, oraz na północy sawana trawiasta z nielicznymi drzewami, będąca siedliskiem bawołów, słoni, antylop, hien. W dolinach rzek znajdują się lasy galeriowe, w których żyją krokodyle i hipopotamy. Fauna i flora wspaniała, ale nie polityka. Na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych możemy przeczytać następujący komunikat. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej pozostaje niestabilna pomimo przeprowadzanych w lutym 2016 roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które rozpoczęły proces odbudowy kraju po trwającym kilka lat okresie konfliktu wewnętrznego. Na terenie kraju oraz w stolicy nadal dochodzi do incydentów zbrojnych, napadów bojowników, rozbojów i gwałtów. Zdecydowanie odradza się turystom planowanie jakichkolwiek podróży do Republiki Środkowoafrykańskiej, zaś obywatelom polskim pozostającym w tym kraju zaleca się jego opuszczenie. Ten stan rzeczy potwierdzają różne incydenty, do których doszło we wrześniu zeszłego roku. Informacje pochodzące od miejscowych anonimowych osób donoszą, że emerytowany ksiądz katolicki został zamordowany. Inny kapłan odniósł poważne rany, a na katolicki ogrodzony teren, służący jako schronisko dla tysięcy uchodźców wewnętrznych, doszło do kilku napaści. 3 września 2017 roku ojciec Robert Wieczorek został porwany przez rebeliantów należących do dawnego ugrupowania Seleka, którzy zaatakowali prowadzoną przez misjonarza parafię w mieście Ndim, które znajduje się w północno-zachodniej części kraju. Według miejscowych informacji porywacze torturowali kapłana przez całą noc, a potem wypuścili go na wolność. Ojciec Wieczorek stracił dużo krwi i konieczna była operacja, aby misjonarz mógł odzyskać zdrowie. Przebywał on w tym kraju przez ponad 20 lat, zapewniając pomoc ubogim. Wraz z misjonarzem porywacze uprowadzili również panią burmistrz miasta Ndim. Ona również była torturowana, zanim porywacze wypuścili ją na wolność. Miejscowa ludność uważa, że za tym aktem przemocy stoi grupa rebeliantów należąca w przeszłości do organizacji Seleka, która obecnie nosi nazwę Ruch Patriotyczny Republiki Środkowoafrykańskiej. Przywódca wyżej wymienionej organizacji, Muhammadi Bahar, zaprzecza temu, że członkowie jego ugrupowania porwali i męczyli wyżej wymienione osoby. 2 września został zabity przez uzbrojonych napastników katolicki ksiądz w wiosce Zambaguja, która leży na południowy wschód od miasta Zemio. Według miejscowych informacji za zabójstwem kapłana stoi ugrupowanie rebeliantów należące do organizacji UPC, która składa się z muzułmanów, bojówkarzy, Fulani i 13 innych zbrojnych ugrupowań, które 2 miesiące temu podpisały porozumienie pokojowe. Przewodniczący Biura ONZ do spraw humanitarnych w Republice Środkowoafrykańskiej potępił zabójstwo księdza. Morderstwo katolickiego kapłana w Zemio jest podłą zbrodnią popełnianą przez tchórzy. Mocno ją potępiam. 1 września dziesiątki uzbrojonych mężczyzn, prawdopodobnie najemników z Sudanu, zaatakowało miasto Zemio, wywołując chaos wśród mieszkańców. Napastnicy okradli i splądrowali katolicki obszar służący jako schronisko dla uchodźców wewnętrznych, zmuszając ponad 15 tysięcy ludzi do ucieczki w stronę Demokratycznej Republiki Konga. W ostatnim czasie miasto Zemio i jego okolice padły ofiarą wielu aktów przemocy, w wyniku których zginęło wiele osób. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej pogarsza się. Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ 23 sierpnia 2017 roku przewodniczący Biura Pomocy Humanitarnej Stephen O'Brien ostrzegł, że w tym kraju są widoczne oznaki ludobójstwa oraz obecności samych rebeliantów, którzy z pobudek religijnych i etnicznych dokonują ataków. Tysiące ludzi nadal ucieka, a w kraju zaczyna brakować żywności. Destabilizacja polityczna wciąż ogarnia kraj. Dane pochodzące z końca grudnia 2017 roku pokazują, że liczba uchodźców wewnętrznych zwiększyła się do ponad 688 tysięcy osób. W 2013 roku wybuchł konflikt po obaleniu prezydenta François Boziza. W tej wojnie walczą ze sobą muzułmanie i chrześcijanie. W walkach zginęło tysiące ludzi, a kilkanaście kościołów zniszczono. Obecnie liczba osób uciekających z kraju zwiększyła się drastycznie. W następstwie fali przemocy, która przetacza się w północno-zachodniej części kraju. 55-letnia Florence jest jedną z wielu osób, które uciekły. Nie możemy powiedzieć, że żyjemy. My staramy się przeżyć. Modlimy się do Boga, aby wojna się skończyła i abyśmy mogli wrócić do naszych domów, powiedziała w wywiadzie dla Washington Times. Florence i inni chrześcijanie uciekli z obozu dla uchodźców wewnętrznych, znajdującego się przy porcie lotniczym Banugi w stolicy kraju. W obozie widziałam muzułmanki, które jak zwierzęta zarzynały chrześcijanki i ich dzieci przy użyciu ostrych noży. Na moich oczach zabiły kobietę w ciąży, dodała chrześcijanka. Francuskie wojska należące do misji pokojowej w tym kraju chroniły uchodźców w obozie aż do końca 2016 roku, kiedy to zadanie przekazały ONZ. Ten stan rzeczy nie sprawił, że uchodźcy poczuli się bezpiecznie. Simon stracił 3 z 10 swoich dzieci podczas ataku muzułmanów na obóz dla uchodźców. Teraz jesteśmy opuszczeni. Nie ma żadnej ochrony i jesteśmy wystawieni na ataki ze strony muzułmanów. Żyjemy w strachu. Podczas ostatniego ataku zostałem ranny. Nie mogę biegać. W przypadku następnego ataku śmierć mnie znajdzie od razu, powiedział w wywiadzie dla prasy. Według najnowszych danych około 542 tysięcy uchodźców uciekło do sąsiednich krajów Kamerunu, Demokratycznej Republiki Konga i Czadu, co stanowi 12% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. Dla kraju, którego populacja liczy około 4,5 miliona obywateli, te dane przedstawiają ogromny poziom cierpienia i ludzi w potrzebie. Obecnie ponad połowa jego mieszkańców cierpi głód. Tymczasem ten kraj, zresztą jak i cała Afryka, obfituje w ogromne bogactwa zasobów naturalnych, które zdolne byłyby nie tylko wyżywić, ale i podnieść gospodarczo tę część świata. To wydaje się jednak, iż nie chodzi o to, by tak się stało, ale o to, by zdobyć kradnąc i skłócając braci jednego narodu. A powiedziane jest przecież, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Oto okazuje się, że nie tylko u nas brakuje tego słońca w zimie. Niestety zima cały czas trwa w niektórych sercach z czarnego lądu, w samym sercu Afryki. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Kolosem, drodzy Państwo, a powracając do sytuacji w Syrii, możemy tak zilustrować tę właśnie straszliwą wojnę. Przybywające w Damaszku siostry wraz z uczennicami cudem uniknęły śmierci podczas ataku bombowego na stolicę Syrii. Opisały sytuację w klasztorze, który znajduje się w dzielnicy Bab Tłoma na Starym Mieście w Damaszku. Siostra Anni zaznaczyła, że widziała, jak ludzie biorą swoje dzieci i uciekają. Bomba wylądowała na dachu patriarchatu niedaleko nich. Cudem ta bomba nie wybuchła. Gdyby tak się stało, mogłaby zginąć razem właśnie z tymi dziećmi. Dla Głównego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie siostra Anni, współpracująca ze stowarzyszeniem, przekazała, że okna hostelu, w którym pracuje, z powodu ataku bombowego zatrzęsły się. Uczniowie zostali ewakuowani do bezpiecznego miejsca. Przypominamy, komentarz siostry Anni ukazał się po gwałtownym wybuchu przemocy we wschodniej Gucie. O tym właśnie mówił nasz korespondent Zbigniew Stefanik, obszarze opanowanym przez rebeliantów. W tej chwili mówi się o ponad 250 osobach zabitych, a nawet i więcej w ciągu 3 dni, tych pierwszych dni ataku. A 20 lutego Było wręcz jak w piekle, spadały bomby, słychać było wystrzeliwane pociski, wiele osób zostało rannych, tak komentowała siostra Anni i dodała, że życie jest silniejsze niż śmierć. Nie wiemy, jak długo ten konflikt będzie trwał, ale trwać wiecznie nie może. Pan był dla nas dobry, jak dotąd żadna z nas nie została zraniona, ale wiele innych ludzi cierpiało. Prosimy o modlitwę. Jedyną drogą dla nas jest właśnie modlitwa. Polecamy oczywiście modlitwie wszystkie ofiary ostatnich ataków w Damaszku, wszystkich, którzy cierpią prześladowania. Zachęcamy też do wysłuchania audycji takich wideo księdza Rafała, które ukazują się na stronach Gościa Niedzielnego Wrocławskiego. I pamiętajmy o Wielkim Piątku, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Okażmy miłosierdzie dla chrześcijan prześladowanych. Post, jałmużna i modlitwa to są bardzo ważne rzeczy. I za tymi, z tymi akurat sposobami możemy pomóc chrześcijanom cierpiącym w różnych krajach. Także właśnie w Syrii, tam gdzie trwa wojna. Dziękuję bardzo za uwagę. Audycję realizował Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.